Produkcja Studio Plac. Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku.
Krzysiek Rzyman, witam, a dziś będę pytał o zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku i kto mu się sprzeciwia. Spoiler alert, jest to Polska. Gościem Zielonego Podcastu jest Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Witaj.
Cześć.
Senior Policy Analyst. Rafale, wielka wrzawa w polskich mediach, a szczególnie motoryzacyjnych, płacz, że to jest koniec pewnej epoki. No i bardzo dobrze, jest to koniec epoki silnika spalinowego w transporcie, ale dopiero od 2035 roku. Powiedzmy może na początek, czym nie jest ten zakaz, bo wydaje mi się, że część osób go myli z na przykład wykasowaniem wszystkich samochodów spalinowych z Unii Europejskiej, że już nigdy żadnego samochodu nie kupisz. No nie, używki będzie można kupować, nie będzie można rejestrować nowych pojazdów spalinowych od 2035 roku, czyli za 12 lat. No, świat i ludzie już wtedy na pewno nikt nie będzie ich produkował.
Tak, zgadza się. Ten zakaz dotyczy rejestracji nowych samochodów. Chodzi o rynek nowych samochodów, gdzie notabene większość tego rynku i tak mają firmy, to znaczy firmy kupują w Unii Europejskiej i w Polsce większość nowych samochodów. Osoby fizyczne kupują przede wszystkim samochody używane, także dla klientów to jest dobra wiadomość, dlatego że samochody elektryczne będą tańsze i będą powszechne. No i musimy mieć świadomość, że to jest ogólnoświatowy trend i że firmy motoryzacyjne same idą w tym kierunku, dlatego że mamy cały szereg deklaracji firm, kiedy przestaną one produkować, sprzedawać samochody spalinowe i to jest między 30 a 33 rokiem. Także możliwe, że w 35 roku w ogóle w ofercie będzie bardzo mała ilość samochodów spalinowych. Także to będzie zmiana stopniowa.
I ten zakaz to jest element pakietu Fit for 55, o tym trzeba przypomnieć i o czym trzeba jeszcze przypomnieć, no bo ktoś, kto słucha podcastu, wie, że Rafał, byłeś gościem parę miesięcy temu i ten temat też już się pojawił. I to nie jest tak, że my po prostu cały czas gadamy o tym samym, tylko wreszcie decyzja ostateczna zapadła. Unijne prawo zostało zaktualizowane, bo tak naprawdę to była nowelizacja dyrektywy, tak? I przyklepana nie tylko przez Parlament Europejski, ale także przez Radę Ministrów Transportu Europejskich, czyli tak naprawdę to już jest wiążąca decyzja.
Tak, aczkolwiek były po drodze wyboje. Tak naprawdę stała się rzecz bez precedensu, dlatego że proces nowelizacji takiego rozporządzenia, bo rzeczywiście jest to nowelizacja, tak? My to prawo mamy od połowy lat 2000 i właśnie dzięki temu prawo, dzięki temu rozporządzeniu o standardach emisji CO2 dla samochodów w ogóle mamy dzisiaj na rynku tyle samochodów elektrycznych, dlatego że koncerny zostały przymuszone przez to rozporządzenie do tego, żeby zacząć wreszcie produkować i oferować klientom samochody elektryczne. I widzimy, że to rozporządzenie rzeczywiście działa, dlatego że mamy coraz większą ofertę tych samochodów elektrycznych i koncerny przez to, że muszą je sprzedawać, to oferują je w przystępnych cenach, przynajmniej dla klientów w Europie Zachodniej i cały czas poszerzają ofertę. A powiedziałem, że stała się rzecz bez precedensu, dlatego że ten proces legislacyjny trwa bardzo długo. Tak? Najpierw Komisja Europejska konsultuje bardzo długo swoją propozycję z organizacjami pozarządowymi i z branżą, tutaj z branżą motoryzacyjną. Także w tym sensie ta propozycja wychodzi już taka dopasowana i do tego, co mówią aktorzy na rynku. Później jest ten proces legislacyjny i w Parlamencie Europejskim, gdzie są dyskusje i debaty i w Radzie Ministrów Transportu Unii Europejskiej, co musi zakończyć się głosowaniem i w czerwcu zarówno Rada Unii Europejskiej, jak i Parlament Europejski poparł to rozporządzenie. Później jest jeszcze faza trilogów, to znaczy zmiana, różnice między stanowiskiem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej są ucierane. Tutaj między innymi właśnie w czasie tych trilogów doszła ta poprawka Ferrari, czyli producenci, którzy produkują mniej niż 1000 samochodów spalinowych rocznie dalej będą mogli to robić po 35 roku. To był taki ukłon w stronę na przykład rządu włoskiego. No i po tych trilogach teoretycznie trzeba ostatni raz jeszcze tylko przyklepać tą decyzję, którą po tym długim procesie wynegocjowano, ale wtedy na początku marca zawiązała się szybka koalicja Niemiec, Włoch, też Polski i Bułgarii. I te państwa, później do tego doszły inne państwa z naszego regionu Europy Środkowej, powiedziały, że jednak chcą jeszcze raz zmienić to rozporządzenie.
To jest bardzo ciekawe, kto głosował za czym, no bo jak pomyślimy o przemyśle motoryzacyjnym w Europie, no to pierwsi przychodzą nam do głowy Niemcy, wiadomo, duże koncerny, potem przychodzą nam, no mi przynajmniej do głowy Francuzi i pewnie na końcu Włosi, Polska, zawsze duży producent, ale jednak komponentów do samochodów, no i tak jak sobie myślę, zresztą też te zakłady, które są zlokalizowane w Polsce, one zwykle należą do zagranicznych koncernów. To nie jest tak, że mamy jakieś swoje firmy, które produkują super komponenty, ktoś je od nas kupuje, tylko polskie zakłady zostały wykupione, zmodernizowane i teraz należą do międzynarodowych koncernów. Produkujemy, nie wiem, jedna fabryka na przykład produkuje fotele samochodowe do kilku różnych marek, tak? czy inne komponenty. To nie jest tak, że obsługujemy tylko i wyłącznie jednego producenta. I tak się zastanawiam, jaki interes miała Polska w tym, Polska, która jeszcze planuje do tego budowę pierwszej swojej fabryki samochodów elektrycznych, czyli Izery w Jaworznie. Drzewa zostały wycięte, ta Izera ma się w końcu pojawić, do tego tematu przejdziemy. Jaki interes miała Polska w tym, żeby akurat te przepisy blokować, skoro my chcemy stać się w ogóle liderem produkcji samochodów elektrycznych w naszym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej, jak rozumiem. Dodatkowo produkujemy komponenty, więc trochę jestem no w cudzysłowie obojętny, czym będziemy produkowali do spalinowych czy do elektrycznych. Dodatkowo mamy wielką fabrykę baterii na północy Polski. To po co my to blokowaliśmy?
Dobre pytanie. Rzeczywiście jest tak, że w większości krajów Unii Europejskiej, we Francji, Niemczech, we Włoszech, ta dyskusja wokół tego rozporządzenia o standardach emisji CO2 samochodów koncentrowała się wokół tego, jaki to będzie miało wpływ na sektor motoryzacyjny. Tylko że sektor motoryzacyjny odpowiedział, my się dostosujemy. Będziemy przyjęli nowe strategie, zaczęli produkować i projektować nowe modele samochodów elektrycznych i przyjęli cele, na przykład Volkswagen chce w 2033 roku, Volkswagen to jest największy europejski producent samochodów, chce w 33 roku zakończyć produkcję i sprzedaż samochodów spalinowych i sprzedawać już tylko i wyłącznie samochody bateryjne. Także sektor motoryzacyjny nie sprzeciwia się temu rozporządzeniu. Oni wiedzą, że muszą się dostosować do wymogów przyszłości, do wymogów klientów i muszą konkurować na globalnym rynku z amerykańskimi i chińskimi producentami i koreańskimi samochodów elektrycznych. Druga taka grupa to są związki zawodowe, tak? Dlatego, że rzeczywiście zmieni się struktura miejsc pracy, tak? Dzisiaj produkcja przede wszystkim silników spalinowych i tych różnych innych komponentów do samochodu spalinowego to jest kilkaset tysięcy miejsc pracy w skali całej Unii Europejskiej. Te związki zawodowe mogłyby chcieć spowalniać te transformacje. Ale tutaj też finalnie nie było dużego sprzeciwu z Francji czy Niemiec. No i jest i teraz dlaczego, jak uzasadnia Polska swoje negatywne stanowisko? W tych wszystkich stanowiskach do posiedzeń Rady my piszemy, że chcemy chronić odbiorców, chcemy chronić klientów, tak? Dlatego, że błędnie wydaje się polskiemu rządowi, że samochody elektryczne to będzie coś zupełnie nie dla przeciętnego człowieka, czego klienci nie będą chcieli, będzie to dla nich za drogie i niewygodne, co jest nieprawdą, mogę powiedzieć już teraz, dlatego że widzimy na bardziej rozwiniętych rynkach, że ludzie chcą kupować te samochody elektryczne, bardzo chętnie z nich korzystają. Ja sam użytkuję samochód elektryczny i mogę powiedzieć, że to jest z całą odpowiedzialnością, że to jest lepszy rodzaj samochodu. Oczywiście nie emituje zanieczyszczeń. Jest świetną platformą do tego, żeby redukować emisję CO2. O ile dzisiaj produkujemy energię przede wszystkim z węgla, samochód elektryczny nawet w polskim miksie energetycznym i tak jest mniej emisyjny. Jeśli będziemy produkowali energię z OZE, wtedy ta emisja będzie minimalna. I generalnie klienci chętnie się do tego dostosują, także to jest błędna argumentacja, ale wynika z pobudek tutaj wewnętrzno-politycznych.
Czyli wewnętrzno-politycznych, czyli to, że mamy kampanię w tym roku na jesieni i to może zostać wyjęte jako jeden z tematów kampanii i prawica mówi, no oni chcą wam tutaj sprzedawać samochody po 200-300 tysięcy złotych, kogo na to stać? Albo będą wam mówić o jakimś transporcie publicznym, gdzie na wsi jest transport publiczny, przecież nawet PiS-owi się nie udało odbudować PKS-ów na wsiach. Będą mówić, no wyobraźcie sobie car sharing na wsi, przecież to jest jakaś idea wymyślona dla lewackich miast, gdzie i tak wszyscy będą zmuszani do jeżdżenia na rowerach. Tak sobie to wyobrażam, że będą to mówili. No a my dla was próbowaliśmy przynajmniej ocalić tego diesla z Niemiec 15-letniego będziemy mogli sobie dalej zaimportować i rozumiem, że to będzie, może być jakiś komunikat do wyborców, komunikat, który zresztą już w Europie był testowany.
No tak, dlatego, że rzeczywiście pojawiają się takie głosy. Ludzie, szczególnie ci ubożsi, boją się zmian, są im niechętni, ale te zmiany i tak przyjdą. Generalnie, co do faktów, dla przeciętnego użytkownika, też dla tych uboższych użytkowników, samochody elektryczne będą lepszą alternatywą od spalinowych, dlatego że ich użytkowanie jest o wiele tańsze. Trzeba je mniej serwisować, ich serwis jest tańszy, przede wszystkim paliwo dla nich jest tańsze. No i rzeczywiście tutaj PiS w naszej polskiej sytuacji boi się po prostu populistycznej konkurencji pośród swoich koalicjantów lub potencjalnych koalicjantów. Z tego to wynika. A w naszym interesie paradoksalnie jest jak najszybszy rozwój elektromobilności, dlatego że już wspomniałeś w tej branży elektromobilności, mamy największą w Polsce, pod Wrocławiem największą na świecie fabrykę baterii.
Na świecie?
Największą na świecie lub drugą największą na świecie. Okay. One się cały czas rozbudowują, te fabryki. Tak, to jest fabryka koncernu LG Chem. Wokół tej fabryki powstaje cały nowy sektor bateryjny. My w Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych wspólnie z Polskim Instytutem Ekonomicznym na jesieni ubiegłego roku wydaliśmy raport, gdzie zbadaliśmy wpływ tego pakietu Fit for 55 na przemysł motoryzacyjny w naszym regionie. I właśnie przyspieszona elektryfikacja tak naprawdę zwiększy jeszcze bardziej zyski naszego przemysłu motoryzacyjnego. Będzie dodatni bilans i finansowy, ale też dodatni bilans miejsc pracy z tego obszaru. No i w ogóle dla naszej gospodarki, gdzie w obecnej strukturze gospodarki jesteśmy poddostawcą dla już istniejących i dobrze prosperujących koncernów motoryzacyjnych właśnie na zachodzie Europy, gdzie tylko produkujemy im tanie części z małym zyskiem. W elektromobilności mamy szansę wejść na wyższy poziom i sami produkować finalne produkty i to się rzeczywiście dzieje. Takim przykładem może być Solaris, który jako pierwszy zaczął produkować autobusy elektryczne i dzisiaj Polska jest największym w Europie eksporterem i producentem autobusów elektrycznych. Inny przykład to jest firma Ekoenergetyka, która również razem z Solarisem zaczynała od produkcji stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Dzisiaj jest jednym z największych w Europie producentów ładowarek do samochodów elektrycznych. No i wreszcie jest ta Izera, o której wspomniałeś, czyli rząd sam tak naprawdę stawia na tą elektromobilność. Już teraz z niej czerpie, dlatego że mamy wielkie inwestycje w kraju, w cały sektor bateryjny i też elektromobilności. I te firmy tutaj pracują, zatrudniają, płacą podatki i to się będzie w tym kierunku rozwijać. Także rząd wiedział, że to przejdzie, elektromobilność będzie się rozwijać, ale ze względu na tutaj wewnętrzno-polityczne uwarunkowania retorycznie jest przeciwny.
Izera może zostawmy na koniec rozmowy, to w ramach takiej humorystycznej części podcastu. No ale na przykład mamy jeszcze granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rozwój polskich EVAN-ów, czyli, bo to też jest ciekawe, żeby sobie znaleźć swoją niszę, tak? Niekoniecznie kraj, który postanawia w swojej polityce krajowej, że będziemy potentatem na rynku elektromobilności, koniecznie musi wyprodukować samochód elektryczny, osobowy, no bo wiadomo, rynek bardzo, bardzo konkurencyjny, jak zaraz Chińczycy wejdą tak masowo na europejski rynek, to mogą zagrozić producentom europejskim, jeżeli ten rynek nie zostanie jakoś zabezpieczony. Więc wyobrażam sobie, że konkurowanie na przykład już choćby teraz z Volkswagenem na lepszy samochód elektryczny czy tańszy samochód elektryczny będzie dla polskiego producenta tanie, ale jak pokazał Solaris, elektryczne autobusy można produkować i sprzedawać. Tak samo wydaje mi się, że jest, znaczy no nie wydaje mi się, to jest stwierdzone, tak? Też firmy konsultingowe o tym mówią. Jest rynek na samochody dostawcze. Są producenci z Wielkiej Brytanii, którzy specjalizują się tylko i wyłącznie w robieniu samochodów dostawczych, czy to dla kurierów, czy to dla firm rozwożących rzeczy po miastach. No to jest ciekawy rynek, ale nie o tym, no bo tak się tutaj skupiliśmy na narzekaniu na Polskę. Wiadomo, w Polsce to lubimy, chociaż no, trudno nie narzekać na aktualną politykę, szczególnie w tematach klimatycznych, ale myślę, że w wielu innych również. No ale Niemcy też próbowali namieszać przy tych przepisach już na samej końcówce przyjmowania ich i przyszła tam, nie wiem, czy to jest poprawka, też rozumienie przepisów europejskich, to co my mówimy na przykład tutaj w podcaście, czy to co słucha się, czy czyta się w gazetach, nie do końca pokrywa się z tym, co jest literalnie zapisane w tych przepisach, bo my na przykład mówimy o tym, że nie zarejestrujemy nowego samochodu spalinowego po 2035 roku, ale zdaje się, że to raczej koncerny nie będą mogły sprzedawać samochodów, które będą emitowały dwutlenek węgla. To się można, znaczy, no, tak to rozumiemy, tak, że przez to nie będzie można sprzedawać samochodów spalinowych, no ale de facto w przepisach jest to zapisane inaczej. Jak słuchałem Jakuba Forysia z Polskiej Izby Przemysłu Motoryzacyjnego, to on tłumaczył, że no, teoretycznie koncern mógłby sprzedawać te samochody, tylko płaciłby za to kary. Więc to jakby tak literalnie patrząc na przepisy, no ale też w tych przepisach podobno ma być, furtka, zobaczymy, czy ona faktycznie powstanie, żeby można było nadal sprzedawać samochody z silnikami spalinowymi, choć jak teraz lobbyści samochodów spalinowych mówią, z silnikami spalania wewnętrznego, ale na paliwa syntetyczne. I tu właśnie o ten punkt mi chodzi. Niemcy tego chcieli, paliwa syntetyczne. Paliwa syntetyczne mogą się kojarzyć bardziej z awiacją, z samolotami. Wiadomo, ciężko jest przestawić samoloty pasażerskie czy samoloty cargo nagle na zasilanie bateryjne, bo ono byłoby tak ciężkie, że ten samolot miałby bardzo mały zasięg. No, inne metody trudne w opracowaniu, więc paliwa syntetyczne w lotnictwie super rozwiązanie. A czy w motoryzacji też? Bo ja mam takie dziwne wrażenie, że ktoś próbuje mnie oszukać, mówiąc mi, że słuchaj, to mam takie isto lobby motoryzacyjne i paliwowe, chemiczne, które mówi, wiesz co, te paliwa, no tak, tak, te, które wydobywaliśmy wcześniej kopalne, to są złe, ale mamy tutaj takie świetne rozwiązanie, paliwa syntetyczne, które rozwiążą wszystkie nasze problemy. Rozwiążą czy nie rozwiążą? I co chcieli ugrać Niemcy?
Szybko odpowiem na pytanie, nie rozwiążą.
Dziękuję.
I zaraz opowiem, co się wydarzyło w ogóle w tych debatach, dlaczego Niemcy zastopowali ten proces legislacyjny i co chcieli ugrać. Rzeczywiście, Niemcy mają w tym momencie rząd koalicyjny złożony z trzech partii, z liberałów, socjaldemokratów i z partii zielonych. I właśnie za tę działkę transportu i elektromobilności jest odpowiedzialna partia liberalna. Oni muszą się w jakiś sposób wyróżnić i znowu na potrzeby wewnątrzpolityczne zaczęli tutaj domagać się na ostatnią chwilę zmian w tym rozporządzeniu, żeby dopuścić do sprzedaży samochody, które na papierze rzeczywiście będą zeroemisyjne, jeżeli będą korzystać z tych paliw syntetycznych. Finalnie nie udało im się to. Do sprawy włączył się kanclerz Niemiec Olaf Scholz, wycofał ten postulat i kompromisowe rozwiązanie brzmi takie, że to rozporządzenie o standardach emisji CO2 przeszło w tym kształcie uzgodnionym w trilogach, czyli że nowo koncerny będą mogły sprzedawać bez kary, dokładnie tak jak powiedziałeś, samochody zeroemisyjne w rozumieniu samochody bateryjne i wodorowe. Samochody na paliwa syntetyczne nie będą dopuszczone, ale Komisja Europejska na jesieni ma zacząć, przedstawić propozycję legislacji, która dopuści możliwość sprzedaży samochodów spalinowych, które będą korzystały z tych paliw syntetycznych. I teraz najpierw opowiem, co to są te paliwa syntetyczne, a później jaki to ma, jaka jest w ogóle możliwość tego wdrożenia. Także paliwa syntetyczne to jest chemicznie takie paliwa,
branża motoryzacyjna, jak słyszy paliwa syntetyczne, to próbuję tak to obejść, mówiąc, to takie tam sztuczne paliwa. Żeby nam się wydawało, że po prostu, o, tutaj jest jakiś robot, robi szacher-macher i nagle mamy paliwo, a nie musimy na przykład wydobywać ropy. To jak to jest naprawdę?
Znaczy, no tak jest, dlatego, że to są paliwa, które...
Czyli mówi prawdę.
Tak, które się produkuje na bazie wodoru. Czyli musimy najpierw wyprodukować wodór, który też może posłużyć jako paliwo i do spalania w silniku, i do elektrolizy.
Rozumiem, że skoro to ma być paliwo syntetyczne zeroemisyjne, czy neutralne dla klimatu, bo może nie zeroemisyjne, neutralne dla klimatu, to ten wodór musi pochodzić z zielonych źródeł.
Zgadza się.
Czyli mamy na przykład wielką farmę fotowoltaiczną, jakąś offshore'ową na morzu i ten prąd w procesie elektrolizy zamieniamy na ten wodór. Mamy już tam jakąś dużą stratę energii, no ale mamy dzięki temu ten zielony wodór i co dalej?
Tak, i z tego zielonego wodoru później znowu musimy przy wydatku energetycznym wychwycić z powietrza CO2, wyseparować ten węgiel C, no i później znowu w procesie chemicznym przy wydatku energetycznym wytworzyć to syntetyczne paliwo, ten łańcuch węglowodorowy, który później będzie spalany w silniku spalinowym, który ma sprawność na poziomie 30%. Także finalnie...
Wydaje mi się, że to świetne rozwiązanie.
Tak, jeśli chodzi o efektywność energetyczną, ten proces jest bezsensowny. Będziemy mieli dalej samochód, gdyby te paliwa były oferowane, który będzie tak samo zanieczyszczał powietrze, jak dzisiaj samochód spalinowy, przede wszystkim tlenkami azotu. To jest największy problem i największe źródło zanieczyszczeń, właśnie samochody, największe źródło zanieczyszczeń tlenkami azotu w miastach. I będzie to bardzo drogie. T&D wyliczyło w bardzo konserwatywnej estymacji, że zatankowanie baku takiego paliwa w Niemczech będzie kosztowało około 250 euro, gdzie dzisiaj kosztuje około 100 euro. Także będzie to droższe. No i teraz pytanie, jakie ma to szanse na realizację? Dlatego, że my jako organizacja ekologiczna, ale też Unia Europejska i branża paliwowa, my chcemy, żeby produkowano bardzo dużo paliw syntetycznych właśnie na potrzeby sektora lotniczego, może na potrzeby żeglugi. Tutaj bardziej myślimy o amoniaku NH3, też produkowanego na bazie wodoru. Więc przestrzeń w ogóle na to, żeby produkować jeszcze benzynę syntetyczną, będzie mała. No i teraz pytanie, jak wdrożyć to prawnie, żeby zapewnić, że ktoś, kto kupi ten samochód po 35 roku z silnikiem spalinowym, naprawdę tankuje paliwo syntetyczne.
Inny rodzaj wlewu paliwa.
Może tak. Będzie to...
Kwadratowa rura.
Tak, będzie to na pewno bardzo kłopotliwe dla użytkowników, dla sprzedawców paliwa i koncerny motoryzacyjne zupełnie nie biorą tego pod uwagę. Także to ma bardzo małe szanse na realizację. Nie należy tego traktować w ogóle jako realną alternatywę. Będzie też niewygodne dla użytkowników, tak? Dlatego, że w 35 roku będziemy mieli szeroką gamę do wyboru samochodów elektrycznych, które będą wtedy już produkowane na masową skalę, będą o wiele tańsze, będą jeszcze bardziej niezawodne. I będziemy mieli też wszędzie infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych, dlatego że razem z tym pakietem Fit for 55 wprowadzono też...
Co jest ogromnym problemem, zresztą brak infrastruktury albo niedziałająca infrastruktura aktualnie. To jest coś, co zniechęca ludzi do kupowania samochodów, poza jakimiś tam bajkami w mediach, że samochodów elektrycznych, poza jakimiś tam bajkami, bardzo szybko próbuję to powiedzieć, bo bardzo wiem, że wszedłem ci w słowa i bardzo ci za to przepraszam, poza na przykład bajkami o tym, że samochody elektryczne po wypadku płoną przez 21 godzin.
To jest problem, aczkolwiek już dzisiaj w Polsce, gdzie mamy tylko 30 tysięcy samochodów bateryjnych, mamy już infrastrukturę do ładowania, która pozwala na podróże samochodem elektrycznym po całym kraju i tak naprawdę można, przynajmniej w dużym mieście, gdzie w każdej galerii handlowej mamy szybkie ładowarki, można korzystać z samochodu elektrycznego bez posiadania własnej stacji ładowania. A razem z pakietem Fit for 55 weszło też ustawodawstwo, które będzie obligować państwa członkowskie do tego, żeby wzdłuż głównych tras co 60 km były huby szybkiego ładowania i w miastach, żeby każdy komercyjny parking, który ma powyżej 20 miejsc parkingowych, był wyposażony w stację do ładowania samochodów elektrycznych. Także w 35 roku ta infrastruktura będzie wszędzie, nie będzie to stanowić żadnego problemu i te samochody spalinowe na paliwa syntetyczne to będzie, jeżeli to w ogóle wypali, to będzie jakaś absolutna nisza. Także to nie jest zagrożenie ani konkurencja dla samochodów bateryjnych.
Jak ja słyszę, że Niemcy lobują za tymi paliwami syntetycznymi i uznaniem samochodów z silnikami spalinowymi za samochody, które mogą być traktowane jak zeroemisyjne, to już się lampka z tyłu mi się głowy zapala. Dieselgate. Niemcy wtedy mają, za to cały czas mają sporo na sumieniu. Ale też weźmy pod uwagę inną rzecz. To nie jest tak, że można te problemy na przykład samochodów przechodzenia na zeroemisyjność w transporcie rozpatrywać tylko i wyłącznie w jednej płaszczyźnie. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie element obniżania emisji, ale też na przykład obniżania smogu w miastach. Mamy mnóstwo samochodów. Polska no, uwielbia jeszcze do tej pory, chociaż to się cały czas zmienia na lepsze. Przysiadamy się do transportu publicznego, zaczęliśmy podróżować rowerami. Im więcej infrastruktury rowerowej, tym chętniej podróżujemy, wiadomo. No i teraz, jeżeli wyłapiemy sobie w tym specjalnym syntetycznym procesie to CO2 z atmosfery, zamkniemy to sobie w paliwie syntetycznym i spalimy to później w samochodzie w mieście, w samochodzie z silnikiem spalinowym, no to znowu będziemy emitować w mieście.
Tak, jak najbardziej. Będziemy przede wszystkim emitować te tlenki azotu, o których już wspomniałem. Te tlenki azotu nie pochodzą z tego, że to jest, one są zamknięte w paliwie i później w procesie spalania wychodzą do powietrza, tylko są syntezowane w silniku w procesie tego spalania w wysokiej temperaturze. ten azot jest wyłapywany z powietrza, to są rakotwórcze i toksyczne związki. To jest obecnie największy problem w jakości powietrza w Polsce i w innych europejskich miastach. Z tego też względu, w Warszawie teraz mamy dyskusję o strefie czystego transportu i w Krakowie, ale jest szereg europejskich miast, które już dzisiaj zapowiadają, że w 30 lub 35 roku w miastach nie będą mogły poruszać się samochody silnikami spalinowymi.
Zieloni aktywiści w Berlinie chcieli już to przegłosować w referendum wcześniej, ale się nie udało. Szkoda. Czekamy. I jeszcze zamykając ten temat paliw, bo to jest tak naprawdę bardzo ciekawe. No a co z samochodami z silnikami wodorowymi, bo to jest taka dyskusja zawsze, że jak powinna wyglądać ta elektromobilność w miastach, czy to powinny być samochody bateryjne, teraz jednak popularniejsze i tańsze, czy może jednak samochody na wodór, co tu jest lepszym rozwiązaniem. Swoją drogą jeszcze jedna dygresja, ostatnio się dużo nasłuchałem rozmów na ten temat i czytałem różne opinie, ale też badania. Czasem się podnosi taki argument, że no, ale samochód na baterię, to on ma większe emisje na etapie produkcji, więc już z natury jest bardziej nieekologiczny, cokolwiek miałoby to znaczyć. No tak, jego emisyjność na etapie produkcji jest wyższa, ale później spada z każdym rokiem użytkowania, więc ostatecznie jest dużo mniej emisyjny. Poza tym, że mówi, że może być tańszy w eksploatacji, to wiadomo, bo mniej wymiany części, a jak masz własną fotowoltaikę, to możesz za darmo go, za darmo, w cudzysłowie oczywiście, naładować. No a co z samochodami zasilanymi wodorem? Bo jest też taka frakcja osób, które mówią, no jeżeli już mi każą się przesiąść do samochodu zeroemisyjnego, to chcę mieć samochód na paliwo, jakim jest wodór.
Tak, no wodór jest w tym rozporządzeniu uwzględniony i zdefiniowany jako paliwo zeroemisyjne i samochód wodorowy jako samochód zeroemisyjny. I rzeczywiście tak, po pierwsze to jest stary pomysł i stara technologia na wykorzystywanie tego wodoru w transporcie, właśnie po to, żeby zmniejszać zanieczyszczenie powietrza w miastach. I możemy go nawet spalać w silnikach spalania wewnętrznego. I efektem ubocznym tego spalania rzeczywiście jest woda. Tyle, że te samochody wodorowe, które dzisiaj są na rynku, a jest ich 3 lub 4, podczas gdy samochodów bateryjnych na rynku mamy ze 200, one wykorzystują elektrolizę, czyli przetwarzają ogniwo paliwowe i w tym ogniwie paliwowym przetwarzają wodór na energię elektryczną i to jest droższe i nieefektywne energetycznie, dlatego że wodór wytwarzamy z energii elektrycznej, czyli to jest sposób magazynowania tej energii elektrycznej. Później na pokładzie samochodu, gdzie musimy ten wodór zatankować, co jest w ogóle trudne technicznie, musimy go w tym ogniwie paliwowym przetworzyć na energię elektryczną. Wszystkie samochody wodorowe mają całkiem spore baterie, dlatego że ta bateria musi mieć bufor do tego, żeby przyspieszać i tak dalej. Więc mamy taką mini elektrownię wodorową na pokładzie samochodu, co też zajmuje miejsce. Mamy baterię. No i z tej baterii później samochód czerpie energię. To miało sens może tak... intelektualnie to miało sens jakieś 20 lat temu, 15 lat temu, nawet 10 lat temu, kiedy samochody bateryjne miały małe zasięgi, tak? Dlatego, że baterie były bardzo drogie. Te samochody miały zasięgi 100-150 km, no to wtedy samochód wodorowy z zasięgiem 500-600 km wydawał się fajną alternatywą. Dzisiaj już standardem są samochody, które mają przeskalowane baterie, moim zdaniem. 70-80 kWh to daje 500 czy 600 km zasięgu. Będą się pojawiały samochody, które już teraz są na rynku, Mercedes, Tesla, które mają baterie o pojemności 100 kWh, to są zasięgi 800 km, więc ten argument zasięgu już...
Idealnie, żeby podjechać do sklepu i z powrotem.
Dokładnie. To jest zupełnie niepotrzebne. Zupełnie niepotrzebne.
Setki razy.
Będziemy mieli w przyszłości bardzo szeroką i bardzo gęstą sieć szybkich stacji ładowania, które będą pozwalały naładować samochód elektryczny w 10 minut. Więc dzisiaj ta technologia nie jest konkurencyjna dla wodoru, dlatego że będzie po prostu droższa i w zakupie, i w użytkowaniu. Także nawet w segmencie najcięższych samochodów ciężarowych, tak jak pokazują nasze analizy ciągników siodłowych, bateryjne ciągniki siodłowe będą bardziej konkurencyjne od wodorowego użytkownika, nie mówiąc już o samochodach osobowych. I widać też w decyzjach koncernów motoryzacyjnych. Koncerny motoryzacyjne nie inwestują bardzo dużo pieniędzy w rozwój silników wodorowych, ogniw wodorowych. Jeżeli to robią, to dlatego, że mają projekty badawcze, które rozpoczęli 5 albo 10 lat temu i po prostu je cały czas siłą rozpędu kontynuują, tak żeby sobie utrzymać nogę w drzwiach tej technologii, żeby zobaczyć, co tu będzie. Na pewno będziemy w przyszłości produkować jako Unia Europejska coraz więcej wodoru, coraz więcej paliw syntetycznych, ale nie dla samochodów osobowych czy ciężarówek, ale właśnie dla tych innych form transportu,
no i przede wszystkim dla przemysłu. Przede wszystkim dla przemysłu. No, musimy ten przemysł ciężki, jeżeli chcemy sami produkować nadal. A jak nie będziemy produkować, to będziemy offsetować później, to nie wiem, do Chin i tam będą emisje. Więc jeżeli chcemy naprawdę szczerze dojść do neutralności klimatycznej w roku 2050, a miejmy nadzieję, że wcześniej, Antonio Guterres ostatnio mówił 2040 dla krajów rozwiniętych, czyli Unia Europejska się idealnie w to łapie, to rzeczywiście tego zielonego wodoru będziemy potrzebować bardzo dużo na inne cele. Swoją drogą też jest podnoszony często taki argument, no a co z tymi bateriami ze starych samochodów elektrycznych, co my będziemy z nich robić? No, będziemy je recyklować. No. Zresztą metale ziem rzadkich są tak drogie, że to się i tak już będzie opłacało czysto ekonomicznie pewnie. No, ale chciałem cię jeszcze zapytać o nastroje społeczne, bo to jednak jest ciekawe i to też, co powiedziałeś, tego, że elektromobilność całkowicie pojechała tą autostradą samochodów bateryjnych, a już taką bocznicą są te samochody wodorowe, no to kwestia z jednej strony infrastruktury, no bo gdzie naładujesz ten samochód na wodór, kosztów, no ale też pewnego nastawienia konsumentów, tak? Pewnie na początku może koncerny się bardziej zastanawiały, w co pójdą konsumenci, co im się bardziej spodoba, no na pewno bardziej bateryjne, no ale zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku, przypominam, za 12 lat, no wywołał jednak, przynajmniej na tych portalach motoryzacyjnych, bardzo dużo negatywnych emocji, no takich alarmistycznych tonów, przeczytam ci tutaj jeden z tytułów. Tradycyjna motoryzacja umiera, znana jest już data pogrzebu. No i pomimo zaciętej dyskusji oraz wielu obiekcji, jedynie polscy przedstawiciele stanęli w obronie tradycji. No i kończy się lead tego artykułu pytaniem, czy istnieje nadal szansa na uratowanie silników spalinowych. Nie, nie istnieje, całe szczęście, świat idzie do przodu. No ale ważniejsza rzecz niż te alarmistyczne tony, no i zresztą moje ulubione, no opinie dziennikarzy motoryzacyjnych. Pamiętam, kiedyś był bardzo popularny program BBC Top Gear, Jeremy Clarkson go prowadził razem z Jamesem Mayem i Richardem Hammondem. Mam nadzieję, że nie przekręciłem tego trzeciego nazwiska. No w każdym razie Clarkson zawsze mówił, nie, samochody bateryjne, najgorsza rzecz na świecie, a to już było x lat temu, jak on to mówił. Tylko samochody na wodór, to może ewentualnie on by na to spojrzał, ale nie, samochód musi mieć silnik spalinowy. Polscy dziennikarze motoryzacyjni nadal w tym koncepcie intelektualnym, że prawdziwy samochód musi mieć silnik spalinowy, co niestety jest straszne, no bo później fani motoryzacji, czy nawet nie tylko fani motoryzacji, ale po prostu no, osoby, które śledzą media, czytają takie opinie i dochodzą do wniosku, no że rzeczywiście, może to nie jest dobry pomysł, żeby przychodzić na samochody zeroemisyjne, bateryjne, co potwierdza badanie dla WPPL. Respondenci odpowiedzieli na pytanie, czy popierają decyzję Parlamentu Europejskiego, no i teraz już zresztą ostateczną decyzję Rady w tej sprawie. 76% odpowiedziało, że nie, a 15% badanych cieszy się z decyzji o zakazie sprzedaży od 2035 roku. Powtarzam to cały czas, bo to jest za 12 lat. No jest dużo pracy do zrobienia, to widać.
Tak, no musimy tak pamiętać, po pierwsze o tej obronie tradycji, to co ty mówiłeś. Znaczy samochody spalinowe będą, tak, na tych żółtych blachach właśnie jako taki świadectwo jakiegoś etapu naszego rozwoju technologicznego. Dlatego, że silnik spalinowy zastąpił wcześniej silnik parowy. I na przykład na kolei, tak, mamy też taki przykład, już nie ma praktycznie pociągów parowych, mamy pociągi elektryczne. I nawet tutaj dekarbonizacja idzie w tę stronę, o właśnie to jest miejsce, gdzie będziemy mogli wykorzystywać wodór do napędu lokomotyw na tych trasach, które nie są zelektryfikowane. I tutaj też do tego doszło. I tak samo będzie to w przypadku motoryzacji. To jest naturalna kolej rzeczy. Jeśli chodzi o nastroje społeczne, myślę, że Polacy po prostu muszą jeszcze przyzwyczaić się w ogóle do tej idei elektromobilności, wsiąść do samochodu elektrycznego, bo jestem przekonany, że 90% z nas nigdy nie jechało, nie siedziało w samochodzie elektrycznym. Jest to nie tylko zeroemisyjne i nie zanieczyszczające powietrze, ale po prostu przyjemne, cichsze, jazda jest bardziej płynna, więc Polacy rzeczywiście muszą się do tego przekonać. No i cały czas jesteśmy przez te media motoryzacyjne bombardowani jakimiś negatywnymi informacjami i negatywnym przekazem dotyczących samochodów elektrycznych. Ja to widzę nawet w naszym środowisku organizacji ekologicznych. Tutaj no dużo, tak, dużo osób z kręgu organizacji ekologicznych kojarzy samochód elektryczny z jakąś w ogóle greenwashingiem, ściemą, dlatego że koncerny motoryzacyjne po prostu chcą sprzedawać coś, co jest właśnie wysokoemisyjnie, tak jak mówiłeś też o tych emisjach z cyklu życia. I to jest prawda, tak? Samochód elektryczny waży o wiele więcej, ma w sobie kupę metalu właśnie w postaci tych baterii. Tylko że różnicą samochodu elektrycznego do spalinowego jest to, że tą kupę metalu po tym, jak samochód dokona swojego żywota po 20-30 latach, jest to, że można poddać go recyklingowi i te baterie ponownie używać. W ten sposób Europa może stać się niezależna surowcowo i energetycznie, dlatego że też energię elektryczną dla tych samochodów możemy wytwarzać tutaj na miejscu. W przypadku samochodów spalinowych my cały czas importujemy ropę naftową i dlatego importu ropy naftowej w ogóle nie ma też dobrej, tak etycznie dobrego źródła, dobrej alternatywy. Dotychczas importowaliśmy ropę z Rosji. Widzimy, co robi Rosja. Wydawała te pieniądze na zbrojenia i oszczędzała na wojnę. Teraz Orlen jako drugie źródło wybiera sobie Arabię Saudyjską, a dzisiaj rano przeczytałem wiadomość, że Arabia Saudyjska przystąpi do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To jest taka organizacja współpracy gospodarczej i politycznej, która skupia między innymi Rosję i Chiny. Także jakby chciała być w jednym i drugim bloku i państw zachodnich i Chin i Rosji.
No, Chiny rozgrywają cały świat, tak? Zresztą Arabię Saudyjską chyba zresztą udało się Chińczykom pogodzić z Iranem. Zdaje się właśnie nie Amerykanom. To pokazuje, że Chiny działają na wielu polach, nie tylko ekonomicznych, ale także dyplomatycznych. Chciałem ci zadać jeszcze jedno pytanie odnośnie polskiego samochodu elektrycznego i zero, bo obiecałem, że to będzie na koniec. Ale jeszcze taka jedna myśl a propos tych wszystkich petrol head, ludzi, którzy mówią, że samochód musi mieć silnik spalinowy. Wszyscy pamiętamy wprowadzenie pierwszego iPhone'a na rynek. No, on był jeszcze wtedy niedoskonały. Później kolejne telefony z ekranami. No i zawsze był jakiś taki wujek w rodzinie, który mówił, prawdziwy telefon musi mieć guziki. Nie? Że wiesz, że prawdziwy telefon musi mieć guziki.
Tak, i lepszą baterię.
Wiadomo. Tak, i wiesz, mi bateria wystarcza na 7 dni. No akurat z baterią trochę racji. Ale okazało się, że nagle możemy mieć w kieszeni telefon, który działa po prostu zdecydowanie lepiej. To kończąc naszą rozmowę, jeszcze ostatnie parę minut a propos Izery. Polski samochód elektryczny powinien zacząć być produkowany już w tym roku, w 2023. To była zapowiedź z roku 2020. To w ogóle nie wiem, jak wtedy ktoś, kto pracował w tej firmie Electromobility Poland, bo zdaje się, że to oni produkują samochód elektryczny, czy mają to robić. Ta firma już zresztą dostała z budżetu państwa 500 milionów złotych, 500 milionów złotych, a wcześniej była jeszcze zrzuta firm energetycznych, żeby w ogóle taki kapitał, w cudzysłowie, zalążkowy na produkcję polskiej Izery znaleźć. I zastanawiam się, kto wtedy mógł to powiedzieć, że za 3 lata nam się uda rozpocząć produkcję samochodu elektrycznego w Polsce, podczas gdy po tych 3 latach, kiedy miał zjeżdżać, może nie w marcu czy kwietniu, ale pewnie niedługo pierwszy egzemplarz z linii produkcyjnej, nawet nie ma fabryki. Na razie wycięto las, co jest standardem polskich inwestycji, pod elektrownię atomową również. No i w tym też roku 2023 dowiadujemy się, że wybrano wreszcie biuro projektowe, które tak naprawdę zaprojektuje ten samochód. To ma być włoska Pininfarina. Jest jakaś przyszłość dla Izery, czy to jest po prostu przepalone 500 milionów złotych? I o ile kiedyś może jeszcze 500 milionów złotych, 500 milionów złotych, no ogromna suma, za którą można zrobić naprawdę dużo dobrych rzeczy, chociażby w kwestii infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, o to na przykład, jeżeli już chcemy stawiać na elektromobilność, to będą to pieniądze, które po prostu już pożegnaliśmy, przepaliliśmy, głównie wydając je na firmy konsultingowe, pensje i niepotrzebne prace typu wycinanie drzew, nieodwracalne zresztą. Czy to jest jeszcze jakiś projekt, który ma przyszłość?
No, wydaje się, że ma, dlatego że no, jeżeli oni wydają te pieniądze, podpisują umowy z firmami projektowymi.
Przepraszam cię bardzo, no Ostrołęka C też miała przyszłość, też wydano ogromne pieniądze na to, też zamówiono kocioł do tej elektrowni, po prostu ona nie powstała. I Co więcej, nikt za to nie został rozliczony i nie było z tego powodu jakiejś wielkiej afery. Z NCBiR-u dotacje ostatnie, które zostały przepalone na nic, też były liczone w setce, jak nie setkach milionów złotych przepalonych. Więc jak ja sobie myślę jeszcze kiedyś, parę lat temu, kiedy pracowałem w mediach publicznych, w polskim radiu, to gdyby była afera za 500 milionów złotych, za pół miliona złotych, to by była afera, która by zdestabilizowała rząd. To by były dymisje. A teraz żyjemy już w czasach, kiedy przepalenie pół miliarda złotych, popatrz jakie mamy kary z Unii Europejskiej, tak, które są odbierane z naszych funduszy, które powinny być nam wypłacane. One już przekroczyły pewnie miliard grubo. Nie śledzę tego. Katarzyna Kolenda-Zarewska za każdym razem w Faktach po Faktach powtarza na koniec, jaka to jest kwota aktualnie. Już nic nie rusza, więc jakby jak ta Izera nie powstanie, no też to nikogo nie ruszy ostatecznie i nikt za to stanowiska nie straci, no bo kto miałby stracić? Więc tak realnie naprawdę wierzysz, że to, ten samochód może powstać? Ja wiem, że Geely czy tam Geely ma dostarczyć płytę podłogową, Pininfarina zaprojektować, pewne jest mnóstwo firm konsultingowych w Polsce, z top czwórki, które doradzają przy tym projekcie, ale czy to naprawdę powstanie? Bo wydaje mi się, że pół miliarda złotych to jest zdecydowanie za mało, żeby rozpocząć produkcję samochodu elektrycznego.
To znaczy, pytasz się, czy to naprawdę powstanie, jak ja na to patrzę. No, pewnie domyślacie się wszyscy, że też nie jestem fanem takiego projektu. Nie uważam, że państwo jest dobrym inwestorem w elektromobilność. W ogóle w sektor motoryzacyjny to powinniśmy zostawić sektorowi prywatnemu. Faktem jest, że rzeczywiście ta rewolucja elektromobilna jest taką szansą, takim oknem możliwości, dlatego żeby nowe firmy spoza tradycyjnego sektora motoryzacyjnego weszły na ten rynek i to się rzeczywiście dzieje. Mhm. Największym producentem samochodów elektrycznych, a już produkujemy na świecie 60 milionów co roku samochodów elektrycznych, to się zwiększa skokowo z roku na rok, są Chińczycy. Ten Geely właśnie, on nie jest notabene największym producentem samochodów elektrycznych, bo tam jest jeszcze szereg innych firm, które to robią.
To jest taka 3-literowa firma
BYD.
O, właśnie.
Tak, jest no Tesla przede wszystkim. Więc rzeczywiście to jest okno możliwości, żeby wejść na ten rynek, postawić nogę w drzwi i zacząć produkować coś swojego. Także co do zasady, to ma sens. My w Polsce jesteśmy dużym rynkiem dla samochodów elektrycznych. Mamy generalnie dla samochodów, mamy mało fabryk samochodów, więc znaleźliby się odbiorcy i to ma sens. I moim zdaniem będą powstawać w Polsce w ogóle fabryki samochodów elektrycznych i nowe fabryki. Co do przyszłości tego projektu, też raczej nie stawiałbym pieniędzy na to, że ta fabryka powstanie w tej formie, jak obiecuje ta Electromobility Poland. Mogę sobie już prędzej wyobrazić, że Chińczycy po prostu przejmą ten brand i będą produkować swój chiński samochód, tylko pod brandem Izera, dlatego że już ta sama ta decyzja strategiczna, żeby wchodzić w partnerstwo z Chińczykami, a nie z jakimś europejskim producentem, jest wiele mówiąca i tak naprawdę negatywnie świadczy moim zdaniem o tym projekcie. No ale zobaczymy. Tam ten harmonogram teraz mówi o tym, że żeby rozpocząć produkcję, postawić fabrykę, rozpocząć produkcję, trzeba będzie wydać 6 miliardów złotych, także jest jeszcze dużo pieniędzy tutaj do przepalenia. Produkcja ma ruszyć bodajże pod koniec 2024 czy 2025 roku. Myślę, że to może powstać, no bo już ktoś kupił ziemię, już ktoś wykonał jakąś pracę i wyobrażam sobie sytuację, że jeżeli nie Electromobility Poland, to ktoś inny po prostu przejmie ten projekt i go będzie kontynuował. Pamiętajmy, że właśnie taka różnica generalna samochodów elektrycznych do spalinowych to jest taka, że technologia, ta bateria i silnik to jest prostą częścią, trudniejszą częścią jest to oprogramowanie, także te samochody będą się tym różniły. I może to będzie samochód, który się właśnie będzie tym wyróżniał. Dlatego, że...
Ale pozytywnie czy negatywnie?
Zobaczymy. No, jeżeli Chińczycy się na to wezmą, to czemu nie? Chińczycy są bardzo dobrzy, jeśli chodzi o produkcję samochodów elektrycznych. Mhm.
No na pewno robią to na dużą skalę. Nie wiem jak z ich jakością, no ale biorąc pod uwagę... Żyjemy w czasach, jakich żyjemy, tak? I to wielkie starcie mocarstw, Stany Zjednoczone, Chiny, to jest coś, co obserwujemy i tylko ktoś to czyta, ale tylko i wyłącznie Gazetę Polską o tym nie wie. No dziwne jest stawianie w tym momencie, tak? Na sojusz z Chińczykami faktycznie. doszły te aspekty okropnej inwazji Rosji na Ukrainę. No i wydaje się, że jednak teraz przytulamy się do Stanów Zjednoczonych, chociażby ta decyzja o powierzeniu Amerykanom budowy elektrowni atomowej w Polsce na to wskazuje, więc faktycznie dziwny alians. No ale patrz, jak w 2025 roku miałaby ruszyć ta fabryka Izery, to jeszcze nie będzie gotowy ten projekt. Jeszcze rok do projektu będzie wtedy.
Tak, tak, no ale oni już mają jakiś wcześniejszy projekt.
No tak, można wypuścić samochód i potem zrobić od razu facelift. No tak, byłby to duży plot twist rzeczywiście, gdyby Izera wypuściła ostatni samochód z silnikiem spalinowym w Europie, a nie pierwszy polski z silnikiem elektrycznym. I tą puentą może zakończmy naszą rozmowę. Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A Zielony Podcast teraz także do zobaczenia na YouTubie i na Spotify.
To był Zielony Podcast, czyli Żyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac.